Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapewnił prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, że w głosowaniach w sali kolumnowej Sejmu brała udział wymagana w Konstytucji liczba posłów.
Jak dodał, każdy z posłów mógł wejść do sali głównym wejściem i brać udział w każdym głosowaniu. W specjalnym piśmie do prezydenta marszałek podkreślił, że wszyscy posłowie zostali poinformowani o kontynuowaniu obrad w sali kolumnowej.
Również szef Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, poseł PiSu Jacek Sasin, nie ma wątpliwości, że głosowanie było ważne.
Sam wynik głosowania pokazuje, że było kworum. No, w głosowaniu nad budżetem wzięło udział 236 posłów, a przypomnę, że wymagane kworum to jest 230. No, mówi konstytucja wyraźnie, że ustawy mogą być przyjmowane przez parlament przy obecności co najmniej połowy liczby ustawowej posłów, więc 230 w tym przypadku było 236 posłów. Byli również kilku posłów z klubów opozycyjnych, bo z klubu Kukiz 15, z koła parlamentarnego Wolni i Solidarni. Głosy były liczone przez sekretarzy Sejmu, czyli posłów sekretarzy, ale również byli obecni bardzo licznie pracownicy sekretariatu posiedzeń Sejmu, kancelarii Sejmu, którzy kontrolowali cały przebieg głosowania.
W ubiegły piątek w Sejmie posłowie opozycji zablokowali mównicę sejmową w reakcji na planowane zmiany w zasadach pracy dziennikarzy w parlamencie oraz na wykluczenie z obrad jednego z posłów Platformy Obywatelskiej.
Obrady zostały wznowione przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego na sali kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawą budżetową na przyszły rok.
Zdaniem opozycji przeprowadzone w ten sposób głosowania są nielegalne. Prezydent zwrócił się do marszałka Sejmu o przekazanie informacji na ten temat.
Stopa bezrobocia rejestrowanego przez drugi miesiąc utrzymuje się na tym samym poziomie.
Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w listopadzie wyniosła 8,2%, czyli tyle samo co w październiku.
Według oficjalnych danych bez pracy pozostawało 1,313,000 osób. Dr Piotr Gawryszczak, lubelski komendant OHP, pozytywnie ocenia zmiany na rynku pracy.
Ten rok był dobrym rokiem, jeśli chodzi o rynek pracy, ze względu na to, że po pierwsze spadło bezrobocie poniżej 10%, czyli jest jednocyfrowe. Ma to związek z przemianami, które następują za rządów Prawa i Sprawiedliwości pani premier Beaty Szydło, które to między innymi poprzez wprowadzenie programu 500+ dla rodzin spowodowało, że zakres biedy tych rodzin wielodzietnych, najbiedniejszych jest coraz mniejszy.
Najniższa stopa bezrobocia była w województwie wielkopolskim 5%, najwyższa w warmińsko-mazurskim 13,9%.
W porównaniu z październikiem bieżącego roku zmniejszyła się w województwach łódzkim i mazowieckim, a zwiększyła w województwach lubelskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz kujawsko-pomorskim, a także podkarpackim i zachodniopomorskim.
Instytut Pamięci Narodowej uruchomił portal edukacyjny o stanie wojennym. To odpowiedź na bardzo słabą wiedzę Polaków na ten temat. O sprawie napisał nasz dziennik.
Internetowa strona edukacyjna została wznowiona przy okazji niedawnych obchodów 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Z tej okazji przeprowadzone zostało również badanie społeczne poświęcone wiedzy Polaków na temat wydarzenia. Wyniki były zatrważające.
Z badań CBOS-u wynika, że ponad połowa Polaków nie zna nawet daty ogłoszenia stanu wojennego. 41% respondentów uznało decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego za słuszną, tylko 35% uważa ją za złą, a 24% badanych wstrzymało się od wydania oceny w tej sprawie.
Historycy wyniki te traktują jako skutek braku odpowiedniej edukacji historycznej społeczeństwa po 1989 roku.
My musimy wiedzieć i to sobie szczerze powiedzieć, że to są lata zaniedbań informacyjnych i edukacyjnych po 1989 roku, kiedy o stanie wojennym nie informowano dostatecznie dobrze lub też informowano w sposób taki, no pokazując tutaj jakąś pozytywną nawet rolę pana Jaruzelskiego, gdzie uważano, że generał podjął wówczas właściwą decyzję wprowadzając stan wojny. To jest przede wszystkim ogromna praca edukacyjna.
Mówił Andrzej Arseniuk, rzecznik IPN-u, a więcej na temat stanu wojennego można znaleźć na stronie www.13grudnia81.pl.
Dwaj porywacze uprowadzili w piątek samolot libijskich linii lotniczych i zmusili pilotów do lądowania na Malcie. Pasażerom ani załodze nic się nie stało.
Gdy samolot stał przez kilka godzin na płycie lotniska na Malcie, porywacze wypuścili wszystkich pasażerów i część członków załogi. Reszta personelu wyszła z porywaczami.
Telewizja maltańska pokazała ich zakutych w kajdanki, odprowadzanych pod eskortą żołnierzy.
Cytowany przez Reutera libijski deputowany powiedział, że porywacze żądają utworzenia pro-kaddafijskiej partii. Maltańska telewizja pokazała jednego z porywaczy, który stał w drzwiach samolotu z dawną flagą libijską z czasów Kaddafiego.
Zamachowiec z Berlina, Anis Amri, złożył przysięgę na wierność tak zwanemu państwu islamskiemu, podała propagandowa agencja prasowa AMAK.
W opublikowanym przez agencję nagraniu 24-letni Tunezyjczyk nawołuje zwolenników tak zwanego państwa islamskiego do ataków na krzyżowców, czyli świat zachodni.
Amri, który od ubiegłego roku przebywał w Niemczech, został zastrzelony przez policjantów pod Mediolanem. Do zdarzenia doszło, gdy poszukiwany od kilku dni w całej Europie mężczyzna został zatrzymany do rutynowej kontroli.
Wyjął wtedy pistolet i otworzył ogień do funkcjonariuszy, raniąc jednego z nich. Policjanci odpowiedzieli strzałami i zabili mężczyznę.
Doktor Tomasz Wójtowicz, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, wskazuje na budzące wiele kontrowersji działania służb.
Wnioski są bardzo krytyczne, bo z jednej strony mamy do czynienia z zamachem, do którego doszło na terenie Unii Europejskiej, czyli terenie, gdzie w porównaniu z innymi miejscami na świecie funkcjonują państwa, które mają opinię państw bardzo sprawnych, państw nowoczesnych, z nowoczesnymi służbami specjalnymi. Dochodzi do zamachów w państwie, które jest, powiedzmy, należy do tej czołówki. Te służby nie potrafią w pierwszych godzinach, w pierwszych dniach złapać tego zamachowcy. Więc tutaj wnioski są bardzo krytyczne. Tu pojawiają się, wydaje mi się, w świadomości obywateli i w świadomości mieszkańców nie tylko Niemiec, ale Unii Europejskiej, pojawiają się pytania o skuteczność tych służb, w tym przypadku służb niemieckich.
W poniedziałek kierowca 40-tonowej ciężarówki wjechał w tłum na bożonarodzeniowym jarmarku w Berlinie, zabijając 12 osób i raniąc blisko 50.
Zamachowiec zastrzelił znajdującego się w szoferce Polaka, który łapiąc za kierownicę usiłował przeszkodzić mu w zamachu.
Rosja jest zmuszona odpowiadać na wyzwanie Stanów Zjednoczonych w sferze zbrojeń nuklearnych, oświadczył prezydent Rosji Władimir Putin na dorocznej konferencji w Moskwie.
Putin zaznaczył, że Rosja przystępuje do nowego wyścigu zbrojeń po tym, jak Stany Zjednoczone wycofały się z układu o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej. Dodał, że robi to w ramach porozumień i niczego nie narusza.
Prezydent elekt Donald Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone muszą wzmocnić i rozbudować swój potencjał nuklearny do czasu, aż świat nie opamięta się w kwestii broni jądrowej.
Profesor Piotr Mickiewicz z Akademii Marynarki Wojennej przypomina, że decyzję o wzmacnianiu amerykańskiego potencjału nuklearnego podjął już Barack Obama.
W listopadzie ubiegłego roku po raz pierwszy powiedział, że istnieje konieczność zarzucenia polityki ograniczenia potencjału jądrowego Stanów Zjednoczonych. Jest to reakcja głównie na politykę chińską i w drugiej kolejności na politykę rosyjską. Chińczycy dosyć gwałtownie podjęli działania w celu rozbudowy swojego potencjału jądrowego po to, aby móc reagować na wszelkie próby zmiany układu sił politycznych na Pacyfiku. Natomiast Rosjanie od 2015 roku podjęli próbę rozbudowy swojego potencjału, zwłaszcza tu chodzi o rakiety Topol 2, zwłaszcza tu chodzi o rozbudowę potencjału zdolnego do przenoszenia ładunków jądrowych.
Prezydent Rosji odniósł się także do katastrofy smoleńskiej. Jak powiedział, nie należy wykorzystywać jej do potęgowania napięć. Dodał, że wrak samolotu zostanie w Rosji do zakończenia rosyjskiego śledztwa w tej sprawie. Nie róbcie zakupów w Wigilię. Z takim apelem zwracają się do klientów związki zawodowe różnych sieci handlowych. Związkowcy przypominają, że pracownicy sklepów też chcieliby spędzić Wigilię i Sylwestra z rodziną oraz przyjaciółmi.
Zamiast czekać ze świątecznymi zakupami do ostatniej chwili, należy je zrobić jak najszybciej, tak by pracownicy sklepów mogli wcześniej wyjść z pracy, podkreśla Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków Handlu NSZZ Solidarność.
Ci
którzy pracują w tym okresie przedświątecznym, mówią, są przeciążeni pracą, nie wytrzymują już prawie tego wysiłku. Ten okres przedświąteczny spowodował, że to się wszystko napiętrza. Dlatego jak co roku prosimy klientów, aby nie zostawiali robienia zakupów na ostatnią minutę, bo w tym roku, no szczególnie piątek będzie takim dniem kulminacyjnym, że będzie największa sprzedaż, a więc musimy się liczyć z tym, że będą trudności w zrobieniu tych zakupów.
Jeszcze kilka lat temu wielkie sieci handlowe zamykały się 24 grudnia o godzinie 18. Dziś większość z nich nie obsługuje klientów po godzinie 14.
W ocenie związków zawodowych, sieci handlowych, przedłużanie godzin pracy sklepów w Wigilię do godziny 16 czy nawet 18 nie miało ekonomicznego uzasadnienia.
Miało natomiast swoje negatywne skutki dla rodzin, a zwłaszcza dzieci, dla których pierwsza gwiazdka, choinka, kolędy, prezenty i bycie z rodzicami w tym dniu jest szczególnie ważna.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.